Witamy w studiu Radia UWM-FM w audycji Szczepionka Wiedzy. Gościmy dzisiaj panią dr Violettę Pluskotę z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Chciałabym dzisiaj porozmawiać z panią na temat, który od wielu lat wywołuje w mediach duże kontrowersje. Chodzi o GMO. Wielu próbuje się o nim wypowiadać, choć tak naprawdę nie wiedzą, czym ono jest. Czy mogłaby pani przytoczyć uniwersalną i prostą definicję GMO?
Tak, zgadza się. Za chwilę to zrobię. Chciałabym tylko powiedzieć, że zgadzam się z pani opinią, że każdy ma opinię na temat GMO, jednakże często osobie, która ma swoją opinię, brak pojęcia o argumentach przemawiających za tą opinią. Natomiast wracając do właśnie definicji organizmów genetycznie modyfikowanych, czy też zmodyfikowanych, czyli właśnie GMO, są to organizmy, które zostały zmodyfikowane, zawierają cząsteczkę DNA, tak zwany transgen. Ta obca cząsteczka DNA nadaje roślinom cechę transgeniczności, no i stąd też właśnie organizmy genetycznie zmodyfikowane.
A jak je tworzymy? Rośliny zawsze są modyfikowane w ten sam sposób? Czy możemy wybierać, jakiej techniki użyjemy?
Rośliny genetycznie modyfikowane są jedną z modyfikacji, która ma miejsce w przypadku roślin, bądź również innych gatunków, zarówno i zwierząt, jak również musimy pamiętać tak, że genetycznie zmodyfikowany organizm to nie tylko rośliny. Do tej puli są włączane zarówno i bakterie, i zwierzęta. Możemy tutaj wyodrębnić genetycznie modyfikowane organizmy, czyli genetycznie modyfikowane rośliny. I ta modyfikacja roślin, zmiany w genomie, to jest jedna z modyfikacji. A natomiast inne modyfikacje, to jest na przykład stosowanie mutagenezy, albo też biotechnologia tradycyjna, czyli hodowla selekcyjna. To znaczy, kiedy jeszcze nie mówiono o biotechnologii, kiedy człowiek przeszedł na tryb osiadły, zaczął uprawiać rośliny, które stanowiły pokarm, to w następnym pokoleniu tak wybierał taką odmianę, która dawała najwyższe plony. Także to jest drugi ze sposobów modyfikacji roślin. Oprócz klasycznej mutagenezy, również możemy modyfikować rośliny. Właściwie jest to technika nowsza niż utrzymywanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Obecnie jest możliwość edycji samego genomu. Jakie są różnice pomiędzy mutagenezą a edycją genomu? Mutageneza, działamy czynnikami chemicznymi, fizycznymi, na nasiona, następnie prowadzimy selekcję tych odmian, które wzbudzają w nas zainteresowanie bądź posiadają pożądane cechy. Natomiast w przypadku edycji genomu wprowadzamy w ściśle określonym miejscu genomu zmianę. Także te narzędzia, zarówno takie jak wprowadzenie tak transgenu, czy też edycja genomu, tutaj daje nam możliwość osiągnięcia zmian w ściśle określonym genomu danej odmiany.
W takim razie, czy istnieje tutaj jakieś ryzyko wystąpienia nowotworów czy wad, na przykład roślin?
Pod tym względem, właściwie w regulacjach prawnych, te trzy metody modyfikacji genomu są rozróżniane. To znaczy modyfikacje otrzymane na drodze mutagenezy nie podlegają obostrzeniom, regulacjom prawnym. Natomiast w przypadku roślin genetycznie modyfikowanych, jak również roślin edytowanych, czy gatunków edytowanych, rośliny otrzymane przy udziale tych modyfikacji podlegają obostrzeniu, mimo że rośliny edytowane nie należą do grupy odmian genetycznie modyfikowanych. Natomiast pytanie, czy mają charakter onkogenów, czy mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia? No w tym przypadku ja nie znam wyników badań, które by ten temat zbadały bądź mówiły za tym, że organizmy genetycznie modyfikowane są niebezpieczne dla człowieka.
W takim razie, jakie rodzaje organizmów wybieramy do modyfikacji?
W grupie organizmów genetycznie modyfikowanych wyróżniamy bakterie, czyli genetycznie modyfikowane mikroorganizmy, wyróżniamy rośliny genetycznie modyfikowane, czyli GMP, jak również zwierzęta GMA.
Jaki jest cel ich tworzenia? Czy w codziennym życiu możemy się z nimi spotkać?
Tak, oczywiście w przypadku bakterii, one są stosowane do produkcji farmaceutyków, do enzymów, które są stosowane w przemyśle. W przypadku roślin, tutaj byśmy musieli rozgraniczyć obszar, kontynenty, na których w ogóle można uprawiać genetycznie modyfikowane organizmy. I w większości w Europie rośliny genetycznie modyfikowane nie są uprawiane, ale mogą być przetwarzane. Natomiast na świecie, tak, czy w Ameryce Północnej, Południowej, w Indiach, w Chinach, czy też w Australii, te odmiany genetycznie modyfikowane są jak najbardziej uprawiane, a pośród gatunków, które są uprawiane, no najwięcej odmian genetycznie modyfikowanych jest spośród gatunku kukurydzy, soi, rzepaku i bawełny. Natomiast w przypadku organizmów genetycznie modyfikowanych zwierząt, jeżeli mamy na myśli, no tutaj ta technologia jest wciąż na etapie badań. Być może w przyszłości będą miały większe zastosowanie, no w chwili obecnej jest to bariera finansowa.
Skoro uprawiamy soję i kukurydzę, bardziej odporne na suszę i szkodniki, czy możemy wykorzystać je do walki z głodem na świecie? Przykładowo zasadzić je w biedniejszych regionach o słabożyznej glebie.
Tak, może to być przełożenie na plon uzyskiwany z roślin, ale chcę zaznaczyć, że w przypadku gatunków genetycznie modyfikowanych roślin, najczęstsze cechy, jakie zmiany są wprowadzane do roślin, to są zmiany, które mają na celu obniżenie kosztów produkcji, jak również powiązane z odpornością na czynniki abiotyczne czy też biotyczne, to znaczy takie rośliny genetycznie modyfikowane mają zwiększoną odporność na szkodniki, przez co uzyskuje się więcej plonu albo są bardziej odporne na warunki atmosferyczne, co również ma bezpośrednie przełożenie na ilość uzyskanego plonu, więc te rośliny genetycznie modyfikowane mogą jak najbardziej przyczynić się do tego, że tych plonów będzie więcej, więc w krajach bogatych część plonów może być przekazywana krajom potrzebującym. Bądź w krajach potrzebujących, gdzie warunki klimatyczne nie są sprzyjające do prowadzenia uprawy, tak, będzie możliwość uprawy takich roślin.
Na podstawie tej wypowiedzi można łatwo wywnioskować, że płynie wiele plusów z zastosowania GMO, jak właśnie na przykład poprawa dostępności do żywności w biedniejszych krajach. Warto, żeby społeczeństwo dowiedziało się o tym. I moje pytanie jest takie, w jaki sposób czy skąd ludzie niezwiązani z tematem, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat GMO, mogliby pozyskać takie informacje i jak obalić te negatywne stereotypy, które mnożą się od wielu lat?
Dla każdego z nas w obecnych czasach pierwszym źródłem informacji albo gdzie szukamy odpowiedzi na nasze pytania jest internet. Niestety w internecie jest wszystko i praktycznie każdy może zamieścić tam swoją opinię. Ja bym polecała szukać informacji, które są potwierdzone przez ekspertów z biotechnologii. Są portale, tak, dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych, które są prowadzone przez ekspertów, które są popularyzatorami, tak, biotechnologii. U nas w Polsce ta popularyzacja biotechnologii jest prowadzona w ten sposób, żeby zapoznać społeczeństwo, czym właściwie jest organizm genetycznie modyfikowany, jakie niosą za sobą obawy, ale również jakie mogą nam przynieść korzyści.
Dziękuję bardzo. Jako że kończy już się nam czas, chciałabym zapytać, co najważniejszego można wynieść z tej rozmowy, co nasi słuchacze powinni zapamiętać o GMO?
GMO, organizmy genetycznie modyfikowane, to jest nowa technologia, choć nie tak najnowsza, ponieważ już z nią bytujemy, może nie w bezpośrednim kontakcie, ale pierwsza odmiana, pierwsze owoce genetycznie modyfikowane, które zostały wprowadzone do obrotu, był to pomidor i było to bodajże w 1995 czy 6 roku. Także technologia jest, no, jeszcze uważana za nową, ale wciąż wypieraną przez edycję. Natomiast jak każda technologia, zależy od tego, kto jej użyje i w jakim celu. Oczywiście nie możemy zakładać, że ktoś będzie chciał użyć tej technologii w złych celach.
takim razie można zapamiętać, że do tego tematu trzeba podchodzić z otwartą głową i weryfikować źródła, z których bierze się informacje na temat organizmów modyfikowanych genetycznie. Tym akcentem chciałabym bardzo podziękować pani za przyjście tutaj i chęć udzielenia wywiadu. Dziękuję.
Dziękuję.